Chciałem się podzielić tak Bożym Słowem na ten temat. Tak sobie wcześniej spisałem, potem się rozbudowywał. Jest taki jeden, też i karteczka jest, była bodajże 12 lipca w ubiegłym roku. Właśnie też ostatnio sobie tą karteczkę czytałem i tak chciałem podzielić się tym słowem. To jest na podstawie Bożego Słowa, które jest tak określone w Amosa, żeśmy w ubiegłym tygodniu czytali z księgi Amosa, jak to jest tu. Edom cieszył się z pognębionego swojego brata Izraela. To właśnie Amos, księga Amosa o tym pisała. I tutaj jest mowa w trzecim rozdziale, siódmym wierszu, jest taki wiersz, który dobrze byłoby pamiętać całe swoje życie. Jak gdyby tą treścią wzbogacić, bo nic się nie dzieje z przypadku. A tak samo to, co się dzieje i co czytamy w Biblii, jest napisane wszystko to, co ma się wydarzyć. Nic się nie wydarzy poza tą myślą, którą objawia Bóg. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swego planu swoim sługom prorokom. To jest Słowo Boże. Bóg nic nie uczyni. Może uczynić, ale nic nie uczyni, jak wcześniej nie objawi. Przez sług proroków nam daje, czy często przez sen, doświadczenia, myśli, czytamy, otwiera oczy, słuchamy czegoś i nagle to przemawia do nas tak głęboko, to jest tak z głębokości, to nie jest takie płytkie. Bóg jak przemawia, to usłyszę trzy razy, tak? Trzy razy. Odbija się to echem głośnym. Jak Bóg przemawia. Raz powie, a słyszę trzy razy. Jest takie głębokie. No i pamiętajmy o tym, że nic nie stanie bez woli Bożej, która nie będzie objawiona, przekazana. Bóg daje przestrogę, daje plan, daje wizję, daje objawienie. A tutaj swój plan swoim sługom i prorokom. I tak chciałem dać takie przykłady. Właśnie tam jest z tej księgi Estery przykład. Może jak już wspomniałem o Estery, to nie będę trzymał tego tak do końca. Przeczytam tą karteczkę z Estery, ponieważ mógłbym dużo mówić. To jest 10 rozdziałów księgi Estery. Ostatni rozdział to ma tylko 3 wiersze. Ale mówi o tym, jak wzrosło znaczenie Mordochaja, który służył Bogu. Przeczytam, żebyśmy też to, co tutaj pisze, jest zawarte w księdze Estery, zobaczyli, że nic się nie dzieje bez przyczyny Bożej. Możemy my o czymś nie wiedzieć, ale Bóg uruchomi takie okoliczności, takie przypadki, poruszy inne osoby, abyśmy szli we właściwą stronę i właściwą drogą za Jezusem. To jest takie pytanie z psalmu 42, 4 wiersza. Gdzie jest Bóg Twój? Jak ktoś by chciał sobie odszukać tą karteczkę, to jest 12 lipca, środa, 2017 rok. To pytanie, które zadano niegdyś synom Koracha, często w różnej formie również i my słyszymy. Żyjemy w czasie, kiedy Bóg z reguły nie ingeruje w sposób tak widzialny w bieg wydarzeń tego świata. Pomyślmy tylko o księdze Estery z wykrzyknikiem. W tej księdze Starego Testamentu imię Boga nie występuje ani razu. Dla niewiary jest to powód, aby kwestionować jej wartość. Natomiast wiara widzi w niej Boga na każdym kroku. I z podziwem przygląda się jego skrytemu działaniu. Bo czy moglibyśmy następujące wydarzenia w tej księdze określić mianem przypadku? Dlaczego akurat Estera zyskała przychylność nie tylko potężnego króla, lecz także całego dworu? Dlaczego wieść o zamachu, jaki dwaj eunuchowie przygotowali na króla, dotarła do uszu Mordochaja, a nie do kogoś innego? Dlaczego niegodziwy Haman został wyniesiony przez króla na stanowisko najwyższego dostojnika imperium dopiero po tych wydarzeniach? Także można było zdemaskować go jako człowieka myślącego tylko o własnym interesie. Haman przez los, rzucany los, wyznaczył dzień pogromu i zagłady wszystkich Żydów. Dlaczego los padł na 12 miesiąc? Także pozostało jeszcze 11 długich miesięcy na obmyślenie ratunku. Jak to się stało, że król nie mógł spać tej pamiętnej nocy przed ucztą u Estery, gdy Haman przygotowywał szubienicę dla Mordochaja? Dlaczego kazał przynieść kroniki i dlaczego przy ich czytaniu trafiono akurat na zapis o tym, jak Mordochaj uratował go przed śmiercią? Czy był to rzeczywiście przypadek? Słowo tak często przez nas używane, że właśnie tego dnia, którego Haman zamyślał na zawsze pozbyć się znienawidzonego Mordochaja, musiał po własnej hańbie publicznie obwozić go po dziedzińcu Pałacu Królewskiego. Czy droga do wybawienia Żydów była rzeczywiście przedziwnym splotem przypadków? Wiara rozpoznaje, że to Bóg stoi za kulisami wydarzeń. Dlatego ufajmy dalej żywemu Bogu, nawet gdy drwią z nas ludzie niewierzący. Nic nie wymyka się Bożej ręce spod kontroli. Jego miłość sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają nam ku dobremu. I tutaj też jest zakończenie. Mógłbym przeczytać sobie Rzymian 8:28. Będziemy czytać ten werset na koniec. I tak przeglądając Biblię, wcześniej tak sobie pisałem o wydarzeniach, o których Bóg zdradzał swój plan, dawał przestrogę, nawet w jednym przypadku 320 lat. Gdy chodziło o Jeroboama, tego pierwszego, który był królem w Izraelu, gdy nie uznano za króla syna Salomona. Tam właśnie powstał konkurencyjny ołtarz w Betelu i tam, żeby Izrael mógł przychodzić i oddawać cześć Bogu, Bogom, wszystkim, co tylko chcą. I przyszedł taki prorok, mąż Boży z Judy. Jest to pierwsza Księga Królewska, 13 rozdział, 2 wiersz. Może przeczytam, bo ja tylko zapisałem sobie fragmenty, co powiedział ten prorok. Jakiś prorok. On potem miał zbudowany pomnik, ten prorok. No, będziemy też w innym miejscu o tym czytać. Przyszedł prorok z Judy do Betelu na rozkaz Pana. Mąż Boży. 13 rozdział, 1 wiersz. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Oczywiście to nie była rola dla Jeroboama. To miał czynić kapłan. Jeroboam się czynił wszystkim swoje pyszne zrozumiałości, chociaż od Boga dostał przez proroka wiadomość, że będzie królem 10 plemion izraelskich. No i potem wytępiał rzeczywiście wszystko to, co było złe, ale potem poszedł dalej złą drogą. I wtedy przyszedł ten kapłan i zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Tak jak Jeroboam stał, zgromadzeni byli ludzie, a prorok powiedział do ołtarza: ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Król, gdy to wszystko usłyszał, oczywiście wyciągnął rękę, aby pod ołtarze, aby pochwycić proroka i krzyczał do żołnierzy, pochwyćcie jego ręka w tym momencie uschła. I błagał proroka, aby modlił się do Pana, aby przywrócił mu zdrową rękę. To był stan. 320 lat później. Jozjasz. Tu jest powiedziane imię Jozjasz. Bo gdyby to miał się Jozjasz narodzić w kolejności, to ten, który by był ojcem i matka, która miałaby urodzić, już pomyśleliby, no skoro Bóg powiedział, że Jozjasz, nie będzie Jozjasz. Ale to było 320 lat później. W ogóle o tym nigdy nie myślał. Już historia minęła. To było 320 lat później. I właśnie w drugiej księdze królewskiej, 23 rozdział, od 17 wiersza, możemy czytać, bo tutaj w ogóle jest pięknie czytać całość, jak to było z tym Jozjaszem. Rzeczywiście komuś nadano to imię Jozjasz. Wcześniej nikomu nie próbowano. Tak. Akurat nie, no tak Bóg pokierował wszystkim. Tak pokierował, żeby ktoś nie chciał przyspieszyć proroctwa. Nazywał kogoś Jozjaszem. Po prostu tak Bóg dał. Mówię, tak już Bóg to wszystkim prowadził, jak czytaliśmy w księdze Ester. I tam Jozjasz zapytał się Peter, gdy był, oczyszczał całą ziemię izraelską. Już Izraela nie było, została tylko Juda. Oczyszczał tą ziemię i on tak zapytał: co to jest za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta: jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem Peter. Wtedy on rzekł: pozostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości. Tak wszystko niszczył, wszystko obracał w proch. Jednak myśl Bożą przez tego proroka powiedzianą uszanował, bo sam zresztą to wypełnił. To przyszło po prostu do niego w natchnieniu, wprowadzeniu Ducha do Bożego. To nie było przygotowane przez 320 lat i pieczołowicie pilnowane. Po prostu tak się stało. Nikt nie rusza. Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił Betel. No i ci prorocy, którzy tam służyli pod tymi bałwochwalstwami zostali też, co do nogi, tutaj pisze, pozabijani, którzy tam byli przy tych ołtarzach, kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jerozolimy. Tak zostało oczyszczone na ziemi po tylu latach. To nie jest pierwsze imię, o którym mówił Jezus, przepraszam, Bóg, w tym przypadku to Bóg Wszechmogący. Ale jeszcze jest takie imię, jak zwróciłem wzrok, jak czytałem sobie, wszystko czytałem w tym samym czasie. Tak mi dało, że czytałem w tym samym czasie te wszystkie wydarzenia. Tutaj jest mowa o Cyrusie. Z Cyrusem to było tak, że to, co pisał tutaj Izajasz, 44 rozdział, o Cyrusie, 28 wiersz, a potem rozdział 45 o Cyrusie, dokładnie podane jest imię Cyrusa. To był król babiloński. To nie był ktoś z Izraela, to nie miał prawa w ogóle znać ksiąg izraelskich. To był jeden z królów, jak Dariusz, Nabuchodonozor, Nebukadnesar w tym tłumaczeniu, Astartes, to byli królowie babilońscy. A tutaj w roku 712 przed Chrystusem jest mowa w Izajasza o Cyrusie. Jak tam było 320 lat o Jozjaszu, że będzie, tak samo tutaj mówi o Cyrusie. Który mówi o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jerozolimie, będziesz odbudowany i o świątyni będziesz na nowo założona. I 45 rozdział dalej, tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa. Pamiętamy z Nehemiasza, z Ezdrasza te zapiski i też o Cyrusie, jak prawie 180 lat później wykrólował. Zobaczmy, ile też pokoleń minęło w tym czasie. No i był Cyrus. To było 535 lat przed Chrystusem. Czyli jakieś 180 lat później wydał dekret o odbudowie Jerozolimy. O czym Izajasz o tym pisze. A Izajasz jeszcze to pisał wtedy, kiedy Izrael, Juda jeszcze funkcjonowali jako państwo. Jeszcze nie byli w Babilonie. Nie było prowadzenia. Bóg objawia swoim sługom i prorokom swój plan. Tak o Cyrusie. Jest takie jeszcze bardzo znane, no można tego nie wiedzieć, ale historia Jerycha. Jest to przepowiednia wypowiedziana przez Boga ustami Jozuego, ale już to trwa, wypełnienie trwało 600 lat. To nie jest rekord, bo Izajasz po Jezusie 500 lat, przepraszam, 800 lat po Jezusie, 53 rozdział Izajasza, prawie 800 lat. O Jezusie. Tutaj jest 600 lat jak Jozue. Jeszcze nie było sędziów, nie było pierwszych królów, nie było Heliego, Samuela, ten pierwszego króla izraelskiego. Jeszcze nie było, nie było, nie było. Aż do Achaba. Achab to była prawie końcówka Izraela. 600 lat od Jozue. Też chciałbym przeczytać, co powiedział Jozue. To jest w Księdze Jozuego, 6 rozdział, 26 wiersz. W tym czasie, bo to było, chodziło o zdobycie Jerycha. Gdy zdobyli to miasto, Jozue stanął przed ludem, aby złożyć przysięgę. I powiedział, przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I Pan był z Jozuem, a wieś o nim rozeszła się po całym kraju. No i za czasów Achaba ktoś podjął się od budowy Jerycha. I o tym mówi pierwsza królewska, 16 rozdział. Założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym bramy według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Kto się może sprzeciwić woli Bożej? Bóg wszystko ma w swoim planie. Taka teraźniejszość w Izraelu, która była, teraźniejszość. To jest takie ja napisałem sobie o proroku Michałasz, druga księga Kronik, 28 wiersz, że Bóg mówił o sprawach teraźniejszych. Tak samo jak do nas zawsze. Bóg przemawia, współdziała i nas daje nam różne przestrogi, ostrożność, uwagę. Tak samo tutaj jest opowiedziane w 28 rozdziale. To było panowanie Achaza. Nie, to będzie 18 rozdział. Tutaj coś mam chyba źle. Jest tutaj prorok Michałasz, 18 rozdział, przepowiada klęskę Achaba i Jehoszafata. Byli pytani różni prorocy, którzy służyli koło króla i każdy z nich mówił to, co król chciał usłyszeć. No i gdy jeszcze król do króla judzkiego Jehoszafata, król izraelski powiedział, że jest taki jeszcze jeden, bo Jehoszafat jeszcze inny, żeby był. No i oni mówią, jest taki Michałasz, żeby jego posłali tam, posłańca po niego. Michałasz przyszedł i dostał instrukcję, tylko tak proroku, jak inni prorokują. Będzie zwycięstwo, wygramy wojnę i tak dalej, i tak dalej. No i on tak powiedział, to skoro posłaniec go poprosił, żeby to przekazał, to przekazał. Ale Jehoszafat w to nie uwierzył i chociaż król izraelski powiedział, no widzisz, ale ten powiedział, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Ileż razy mam cię zaklinać, to jest 15 wiersz. No i wtedy on powiedział, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza, Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana. Niech każdy wraca do swojego domu w pokoju. I wtedy ten powiedział, czy nie mówiłem ci, że ten zwiastuje, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, tylko złe. Ale on rzekł, słuchajcie przed to słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy, po lewicy. Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby wyruszył i poległ w bramę gileadzką. Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? On odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz Pan włożył ducha kłamliwego do ust tych twoich proroków, Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenany i uderzył Michałasza w policzek, mówiąc, jakimże to sposobem odszedł Duch Pański ode mnie, aby rozmawiać z tobą. A Michałasz rzekł, oto przekona się o tym w tym dniu, kiedy będziesz biegał od izby do izby, aby się ukryć. Wtedy król izraelski rzekł, zabierzcie Michałasza, zaprowadźcie go z powrotem do Ammona, dowódcy miasta i do Joasza, syna królewskiego i powiedzcie im, tak mówi król, osadźcie go w więzieniu, żywcie go skąpo chlebem i wodą, aż powrócę szczęśliwie. Michałasz zaś rzekł, jeśli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. Tak, to jest cała ta historia, znamy ją, zginął król judzki, uciekł, Achab jeszcze
jeszcze podstęp uczynił, że Achab wyglądał król ludzki jak król, a Achab ubrał się w jakieś takie odzienie zwykłego żołnierza, aby czasami rzeczywiście nie zginął. No i gdy otoczyli Jehoszafata wojska wroga, no to Jehoszafat krzyknął. I ten krzyk, no cóż miał uczynić? No, kto się boi? Ale tamci odebrali, bo to Pan nie chciał, żeby Jehoszafat zginął. Odebrali, oj, uważajcie, to chyba nie jest ten król. No i odstąpili od niego. Jakiś pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzami. Może ta i rzekł do woźnicy, zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Ponieważ jednak w tym dniu bitwa bardzo się zaostrzyła, król izraelski musiał stać na wozie wojennym naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora i zmarł na zachodzie słońca. I to jest tak jak Bóg mówi, rzecz rzeczywisty, zwykły, prosty sposób dla nas. Dla nas, aby nas przestrzec. Czego słuchamy? Zobaczmy, że ci królowie odróżniali. Czy to jest słowo odpada, czy to nie jest słowo odpada. Wiedzieli, że to jest kłamliwe, a wiedzieli, że ten tylko źle mówi na ten temat, ponieważ wiedzieli, że są w konflikcie z Bogiem. Jehoszafat bardziej, no niepotrzebnie się to potem on dostał naganę od Boga za to, że współchwalał się, spominowacił się tak z Achabem, z bezbożnikiem, chociaż był królem izraelskim. Ale tutaj dalej pisze w 19 wierszu, jak prorok Jehu gani Jehoszafata. Czy musiałeś pomagać bezbożnemu, okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na Tobie gniew. Ale niemniej dobre rzeczy u Ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. To jest takie żywe słowo od Boga dla człowieka. I to jest właśnie pokazane, jak Bóg prowadzi nas. Jak powinniśmy być czujni, ostrożni, przygotowani, nastawiony mieć ucho to, które słyszy, oczy, które widzą, nie te zewnętrzne, ale te duchowe, abyśmy właśnie wsłuchiwali się w rozpomnę. A Bóg nam powie, jak postąpić, co macie powiedzieć, jak macie żyć, co cię czeka, w jaki sposób nas do tego przygotować. Jeżeli nie, to pośle posłańca, to pośle sługę swojego, pośle proroka, pośle swoje słowo. Nic się nie dzieje bez woli Boże, ja to sobie zapisałem zgodnie z myślą Bożą. Wziąłem to właśnie z tego ostatniego tekstu, który chciałem przeczytać, właśnie tam, co to na tej karteczce pisało z listu do Rzymian. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Ten, który bada serca. On wszystko tak przygotował, że nie było fałszywości w nazwiskach, ale to imię konkretne było w danym momencie dla kogoś, kto wypełnia Boży plan i Bożą myśl. Bóg wszystkim zarządza. 16 wiersz tego listu Pawła do Rzymian 8 rozdziału mówi: ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten duch do nas przemawia o naszych aktualnych relacjach z Bogiem. Jaki mamy do Boga przystęp? Czy czysty? Czy coś nas dzieli jeszcze do Boga? Czy coś skłóciło nas przez ostatnie dni? Czy coś nas odsunęło? Czy nasze życie stało się takie bez blasku, że brakuje nam społeczności, modlitwy? Osłabła trochę wiary, nadziei brak. Jakoś tak żyjemy tym pędem tego świata i tego życia. To jest to, że dobrze jest mieć komorę w swoim sercu, basztę, a Habakuk. mieć taką górną listę jak Daniel, te okna wystawione w kierunku Boga i modlić. Zastanowić, ponieważ Bóg z nami współdziała. On nam wszystko objawia, co jest nam potrzebne, aby nas przestrzec, aby nas nauczyć, aby nas wyposażyć, aby nas przygotować, aby nam dać siły do przejścia tą drogą, w którą idziemy. Aby dać nam to, co potrzebne jest, bo Bóg wie, co czeka tam dalej. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I wstawia się za nami. Jest taki moment, często zadają mi pytania ludzi, jeden z braci, którzy mogę go nazwać bratem, bo bardzo szuka Boga, modli się. I w alkoholizmie swoim, jak walczy, jak jest na terapiach różnych, jakaś choroba do niego przyszła, że nie może mówić. No, żeśmy którąś to niedzielę wracali z nabożeństwa, to było niedawno, gdzieś pod koniec stycznia. I pisze do mnie i ciągle pisze. I mówi, wiesz co, ten profil mi zniknął, ja teraz mam nowy, dziękuję Ci, żeś mnie przyjął. Ja pamiętam, Wy też to pamiętacie, to jest ten Robert Głowacki, nawet wspomniałem, że takie panieńskie na nazwisko Martusi. To kiedyś było, nie wiem, czy rok, dwa lata temu, mówiłem, żeby się modlić o tego człowieka. Jak go znalazłem na tym starym profilu, bo do niego nie miał wejścia, a ja miałem jeszcze nieskasowane. I przekazałem mu po kolei kopię wszystkich wypowiedzi. On mówi, bracia, to ciągle czytam, szczególnie w najgorszych dołkach swojego życia. Ciągle czytam, pocieszam się. I teraz ja widzę, ile ja tu błędów porobiłem. Jak brat to w ogóle wszystko odczytał, o co mi chodziło. No już ma inną, trzeźwiejszą głowę i to rozróżnia i to wie. No ale wtedy do mnie pisał pod koniec stycznia, że ma tą chorobę, że nie może mówić, nie ma głosu. To wzięło się z jakąś konsekwencją tego nałogu. Coś stracił. I mówi, ja bardzo cierpię. Pisać może, bardzo cierpię, bo ja się nie mogę do Boga modlić. A ta modlitwa tylko mnie trzyma z Bogiem. I moje ciało, i moją nadzieję, i chęć. No jest 26 wiersz. Listu Pawła do Rzymian 8 rozdziału. Jest ten cały czas ten tekst, o którym tu omawiamy. Napisałem mu każdą Twoją myśl. Nawet zanim zdążyłbyś ją ułożyć w słowa, Bóg ją zna. A gdy wypowiadasz to w słowach, to już jest ze Starego Testamentu, chyba proroka Izajasza. A zanim ją powiesz, to Bóg już to wypełnia. I napisałem mu to. I napisałem tutaj, że Duch wstawia się za nami. Może spokojnie, Bóg tak przygotował kontakt naszej duszy ze sobą, że nic nie jest w stanie nas oderwać od Jego miłości, od spotkania z Nim, od kontaktu z Nim, od szukania Jego. Żadna choroba, nic nie może nas oderwać. Póki masz świadomość, możesz pomyśleć i wysłać, a może i zapłaczesz łzy, to wszystko Bóg widzi. Każde Twoje uczucie, każdą emocję, którą sobie masz, to Bóg widzi. I tutaj ten 26 wiersz mówi, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tak samo to się dzieje też w nocy, jak śpimy. Gdy zasypiamy w pokoju Bożym, Duch w nas jest w całym słusznym kontakcie z Bogiem, ponieważ my żyjemy. I dusza to wspiera i z nim współdziała. Jest cały czas. Gdyby przyszła śmierć, ten kontakt jest ciągle nieprzerwalny. Bo przechodzimy, bo na śmierć nad nami władzy nie ma. Przechodzimy z tego życia przez śmierć w drugie życie. To jest nieprzerwalny kontakt z Bogiem ducha, którego nam dał w nas. I w niewysłowionych westchnieniach. Jak nieraz często brakuje słów. Jak powiedzieć? Oj, tak się drapię, Boże, no wiesz, jakie to słowo jest, tylko się zastanawiam, ale tak bym chciał to wypowiedzieć. Ale wiem, że Duch Święty, Duch Boży wspiera, wypowiada to jeszcze w lepszym kontekście i w lepszych zdaniach. I ten wiersz, o którym wspomniałem z tej karteczki, że kończy się tamten wpis 28. I wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Współdziała we wszystkim ku dobremu. To jest tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. To jest cudowne, wspaniałe obietnica dla nas. Ukryci w Jego dłoni. Boża, ojcowska dłoń położona na nas. Wspomniałem o ogromnych emocjach. To zakończę taką w pewnym momencie, gdy modliłem się, to też było teraz, niedawno. Wstałem, żeby spisać to, co mi przyszło do głowy. Śpieszyłem się, żeby nie umknęło nic. Po prostu spisywałem to, co do głowy mi przyszło. To, co Bóg mi dawał w modlitwie. Tak tam napisałem o emocjach. Te emocje, które mamy w sobie, trudno byłoby określić inaczej, jak powiedzieć, bo są emocje różne. I mordercy, jakiegokolwiek też grzesznika, i ludzi pod nałogami, różne są emocje. Ale tutaj są, mi chodziło o emocje szczęśliwego serca. Szczęśliwe serce, emocje. Jak one potrzebne są. To jest tak miłość. Ale emocje towarzyszą nam na każdą chwilę. Bo emocjami reagujemy na każdy przypadek, na każdą sekundę. Jak powieka chroni oko, tak samo emocje cały czas są z nami. Cały czas to jest odruch emocji. Tak sobie napisałem o emocjach szczęśliwego serca. Są jak rosa poranna w budzący się słoneczny dzień. Aksamitną tkaniną dla ciała w czasie odpoczynku. Niby rozsądek, a raczej oprawą dla podmiotowych czynów. Pięknym aromatem postawy człowieka. Oby były nasycone miłością i dobrym słowem. Aby przynosiły pokój i radość. Aby zawsze otaczały niczym niezmącone decyzje, które dają bezpieczeństwo i życie. Aby te Boże emocje, Boża miłość nam zawsze towarzyszyła. Zawsze była z nami. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.